Kontynuujemy rozmowę dużo siatkówki plażowej. Przez cały sierpień, na koniec wakacji, wielki finał Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Naszym gościem Grzegorz Fijałek, jeden z najbardziej utytułowanych siatkarzy w historii polskiej plażówki. Bardzo wiele, wiele lat, te pierwsze lata z Mariuszem Prudlem, potem z Michałem Brylem, ale my jeszcze chcemy troszeczkę o tych starych jabłonkach. Powiedz mi, jak ty się odnajdywałeś w tym całym tumulcie muzyczno-rozrywkowym, z tego słyną Stare Jabłonki, sam o tym opowiadałeś, te spotkania, te gardeny, ta muzyka, ten DJ Ucho, bardzo bezpośredni, wchodzi ludziom na głowę. Jak to było w twojej sytuacji? Miałeś swój utwór ulubiony, dogadywaliście to się zmieniało. No, daj trochę smaczków z waszej współpracy.
No na pewno z DJ-em Ucho się znamy od lat i też pomagał nam jak mógł, czy tam zachęcał właśnie jakimś takim pozytywnym akcentem muzycznym, pytał zawsze, co was pobudza. No to z Mariuszem jak grałem, wiadomo, Mariusz ciężka muzyka, heavy rock czy tam metal. Ja jakieś też takie ładujące, pamiętam, z Piratów z Karaibów, wtedy miałem swój ulubiony utwór, który napędzał, fajnie się wchodziło na to boisko przy tej pełnej publiczności, ale też nie, z drugiej strony jakby u mnie panował duży spokój, takie wyciszenie. Nawet jak chodziłem przy pełnym stadionie, to potrafiłem się odciąć. Dla mnie była cisza. Tam żona zawsze się pytała, czy słyszałem, jak krzyczeli cała rodzina. A ja zawsze jedno i to samo mówię, no nie, niestety cię zmartwię, ale nic do mnie nie dociera tak naprawdę. Jak jestem skoncentrowany i się skupiałem tylko na tym, co mam robić, to gdzieś tam po wygranych meczach to jakaś tam minutka, takie odłączenie się, usłyszenie tego wszystkiego, tego całego dopingu, to tak, ale tak, żeby się zastanawiać, kto tam mi krzyczy, macha, to ja byłem z tych zawodników, którzy się jakby wyłączali całkowicie od tego wszystkiego i potrafili sobie jakby samemu się skoncentrować na tym, co trzeba zrobić, a później wiadomo, te spacery pod górę, to rozdawanie autografów, pogawędki z kibicami, no masę kibiców do dzisiaj pisze, że tęskni, że szkoda, że tak szybko się skończyło karierę. No ale taki miałem plan, taki miałem sposób jakby na spędzenie tej mojej pierwszej części życia na sportowo. Więc wszystko jakby zaplanowane, troszkę też zdrowie w niektórych sytuacjach mi pomogło podjąć pewne decyzje, ale gdzieś ten plan już miałem wcześniej sobie poukładany, że moim marzeniem wielkim byłoby na igrzyska się dostać, później jak się dostałem raz, no to mówię, fajnie by było nie drugi, ale takie zrobić trzy razy z rzędu, to już by był wyczyn. No i to mi się udało i też wielu kibiców się pytało, dlaczego tak szybko skończyłem w tym młodym wieku karierę. Ale też jak miałem ten swój plan na trzecie igrzyska i mówię, ciężko już było znaleźć motywację też, żeby na czwarte, bo wiem, ile to zdrowie mnie kosztowało, tak? Ja byłem jednym z najmniejszych zawodników na świecie, więc taka rywalizacja z Dalhauserem, który tam ścianę rozkładał nad siatką, to nie było łatwo się przebić, więc ja musiałem eksploatować te moje nogi do maksimum, tak? Mówię, ta różnica jest taka, że ci najwyżsi skoczni to mogą sobie tak przysłowiowo na pół gwizdka poatakować, a ja niestety każdy atak to dla mnie było po prostu wyzwanie w górę wyjść, skoczyć jak najwyżej tylko mogłem. No i niestety, ale zdrowie jest jedno i też za późno się jakby zorientowałem, że no niestety, ale też życie się nie kończy tylko na siatkówce i trzeba tak naprawdę później jeszcze funkcjonować jakoś. Ale to, co osiągnąłem w życiu, to co mi się udało zrobić i z Mariuszem, i z Michałem, za to wielkie podziękowania też chciałbym złożyć tutaj na antenie, no to mogę powiedzieć, że jestem spełnionym zawodnikiem, a szkoda tylko, że właśnie jabłonki tak szybko się skończyły, ale jak wrócą, mam nadzieję, że jeszcze chętnie przyjadę w innej roli, jako teraz na tej drugiej stronie, na stronie trybun będę sobie oglądał kolegów.
Wrócą.
Dopingowo.
Wrócą i będziemy potrzebowali również twojej pomocy, doświadczenia i podpowiedzi i będziemy chcieli z tego skorzystać, przebogatej wiedzy. Mieszamy trochę wątki, ale skoro o tym wspomniałeś, o tej współpracy z twoimi partnerami, o tych wynikach, czy zmieniłbyś jakiś jeden mecz, jeden set, coś, jakąś decyzję byś podjął inaczej po tylu latach, jak to sobie tak na chłodno analizujesz?
No na pewno ten ćwierćfinał z Emanuelem Alisonem w Londynie, gdzie miałem piłkę jakby no na 14-11 bodajże, albo tak naprawdę już na końcówkę, żeby tylko dobić przeciwnika w kontrataku i zagrałem to, co najbardziej lubiałem. Niestety wał, niestety nie złapałem jakby odpowiedniego pułapu, bo ten piasek tam, no do dzisiaj jeszcze się nie spotkałem z tak ciężkim piaskiem i kopkim, gdzie dla tak małego zawodnika jak ja to miało duże znaczenie. I na pewno bym to zmienił, bo też miałem trenera z Grecji, z Pirosa, który no wiele mnie nauczył właśnie, jak podejmować takie ciężkie decyzje, jak inaczej rozgrywać te decyzje, żeby nie iść tylko w kierunku tym, że to, co lubię i to, co najbardziej wychodziło grać. Nauczył mnie z czegoś całkowicie zupełnie innego, o czym nie miałem w ogóle pojęcia i co przede wszystkim działało, tak? Bo jak później się okazało, wziął nas pod swoje skrzydła z Michałem Brylem i tak naprawdę od razu byliśmy też w topie, jak nie wyżej jeszcze, gdzie grałem z Mariuszem Prudlem. Więc to na pewno, tą decyzję o podjęciu, ale to się łatwo mówi teraz, a trudno to wykonać, tak? Troszkę bolało, troszkę miesięcy, lat też miałem to w głowie, ale mówię, na pewno mi to pomogło dojrzeć i zmienić troszkę tą moją wizję grania i myślę, że też no z jednej strony zabrało medal, zabrało jakieś marzenie, ale z drugiej strony kto wie, czy ta akcja na przykład nie zbudowała tego innego fijałka na dalsze lata.
Wspominasz o bardzo ważnej kwestii, o mentalu. To również fajna rzecz w kontekście tego, jak Polacy rośli, między innymi w Jabłonkach, w całym cyklu Pucharu Świata. Przecież w pierwszych latach, jak przyjeżdżali wielcy z Brazylii, to się patrzyło na nich jak w obrazek i pytało, czy mogę podejść, czy mogę porozmawiać i zapytać. Potem jakieś treningi, potem granie, a potem równorzędne mecze, jak chociażby ten w Londynie. Na kim ty się wzorowałeś, kogo podpatrywałeś, do kogo miałeś największy szacunek? Jak od tej strony wyglądały Stare Jabłonki? Nie tylko Stare Jabłonki.
No na pewno takim moim wielkim idolem to był Roger. Rogers, który no, warunkami tak naprawdę bardzo podobny też mojego wzrostu, też jakby niewybitnie skaczący zawodnik, ale bardzo dobrze czytał grę, był takim liderem na boisku, jakby pomagał partnerom cały czas, z kim nie grał, to jakby rządził i miał swój plan i sposób na grę. Na pewno mi się to podobało, był bardziej technicznym niż fizycznym zawodnikiem i też jakby starałem się do tego dążyć, tak? Miałem też jakby cechy wrodzone czy tam genetyczne z rodziny, że tym liderem też u mnie siatkówka w rodzinie była zawsze na porządku dziennym, rodzice, dziadkowie. Więc jakby w genach też była ta dominacja i bycie liderem, łatwo mi to przychodziło i myślę, że to na pewno dużo pomogło. Jakiegoś tam wybitnych takich idoli też nie miałem, bo mówię, miałem swoje marzenia, swoje cele. Chciałem być inny niż wszyscy. Chciałem mieć inny sposób też na grę, coś pokazać swojego, co też myślę, że też wychodziło właśnie to czytanie gry, przewidywanie, bycie trenerem na boisku i myślę, że to się udało zrobić.
Wracając do Starych Jabłonek i do tego klimatu, który wytworzył się, tej społeczności, tego zjawiska socjologicznego, bo o tym też w taki sposób rozmawialiśmy. Tam było wiele spotkań, zaczepek, rozmów. Człowiek szedł na posiłek do restauracji i trwało to wszystko prawie 1,5 godziny, bo każdy chciał się tam czegoś dowiedzieć. Jak ty wspominasz fantastyczną kuchnię Warmii i Mazur? Oczywiście to musiało być wszystko oparte o jakieś takie podstawowe założenia żywienia sportowca, ale na co takiego czekał Grzegorz Fijałek, góral z Andrychowa, jak jechał na Mazury?
Na naleśniki, na słodko, na śniadanie. Ale to nie tylko ja, to wszyscy, co przyjeżdżali, to no mówię, to był turniej wybitny pod każdym względem. I teraz zeszliśmy na temat jedzenia i też nie skłamię, jak powiem, że no, rzadko się spotyka, żeby taki wybór był gdzieś. Wiadomo, w hotelach się przebywało i w najlepszych, czy tam w Katarze, czy gdzieś na końcu świata, w pięciogwiazdkowych hotelach, ale no nie było tego czegoś. No, u nas było wszystko. Poprzez atmosferę na trybunach, poprzez super zorganizowany turniej, aż do takich niuansów jak jedzenie, tak? My przychodziliśmy po dwóch meczach dziennie, każdy miał ochotę coś zjeść, co lubi. No i tak naprawdę nie było rzeczy, jakby jak ktoś chciał makaron, był makaron. Ktoś chciał zjeść ryż, był ryż. Ktoś chciał zjeść coś na słodko, było na słodko. Więc tak naprawdę no turniej wybitny pod każdym względem, tak? Czy fizjoterapeuci, no, czy odnowa biologiczna, no, nigdzie się jeszcze nie spotkałem. Tak, też w tym jakby inni brali od nas, że stawiali na tą regenerację, bo to my pokazaliśmy im jakieś baseny z zimną wodą, tak? Gdzieś tam stawiali beczki prowizoryczne i dawali lód. U nas jako pierwsi gdzieś te baseny, ajkule, nogawki, nie nogawki, fizjoterapeuci byli. Ja pamiętam, że nawet do późnego wieczora, później nocy siedzieli i masowali innych zawodników. No i każdy się czuł jakby częścią tego turnieju, że jest ważny, tak? A nie tylko odbębnić, zrobić 30 minut masaż. Nie, tam każdy przychodził, jak potrzebował godzinę, miał godzinę i mówię, turniej pod każdym względem, no, można powiedzieć, perfekcyjny. Tak?
Zamykając jeszcze ten wątek historyczny, Mistrzostwa Świata, fantastyczne wydarzenie, to już 10 lat, 9 tysięcy widzów na stadionie. Jak ty to wspominasz z twojej perspektywy?
No mówię, jeżeli chodzi o wynikowo, no to też nie był jakiś najlepszy turniej pod naszym wykonaniu, ale też nie ukrywamy, wygraliśmy grupę bodajże, chyba byliśmy z punktów numerem 1, bo tam się seeding liczył, czy coś takiego, no i trafiliśmy na Brazylijczyków, tak naprawdę, którzy wyszli czym swędem do turnieju głównego już po grupie. No, a okazało się, że to była jedna z lepszych par wtedy i, no mówię, nie wyszła im grupa troszkę, nam się trafiło, no ale nie ukrywajmy, nie ma na co zwalać, my też nie zagraliśmy najlepszego meczu i szkoda, no każdy chce trafić z tą odpowiednią formą w najlepszy moment, no nie zawsze się to wychodzi, tak.
I tu stawiamy kropkę odnośnie wspomnień i historii. Za chwileczkę trzecia część rozmowy z Grzegorzem Fijałkiem, porozmawiamy o tym, co tu i teraz, porozmawiamy o Mistrzostwach Europy, które startują w Wiedniu, no i porozmawiamy również o Mistrzostwach Polski. Zostańcie z nami.